Partnerem odcinka jest Browar Grodzisk.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Parę razy zdarzyło nam się już opowiadać wam o alkoholu w historii. Jednak to jest temat na tyle szeroki, że jeszcze pewnie nie raz poświęcimy temu odcinek. Kiedy na przykład? A dzisiaj chociażby. Konkretnie opowiemy wam o polskim piwie. Skąd się wzięło? Wbrew temu, co można by pomyśleć, biorąc łyka w czasie grilla w ciepły letni wieczór, wcale nie z nieba. Chociaż to też ciekawe zagadnienie. Podobnie jak to, ile procent miało piwo w średniowieczu, jaki jest rdzennie polski styl piwa, jak polskie piwo miało uratować samego papieża oraz kto i kiedy sprawił, że polskie piwo się spieprzyło. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Że piwo na naszych ziemiach znano już w okresie przedchrześcijańskim, to wam kiedyś wspominaliśmy. Natomiast to nie wszystko, ponieważ piwo pijano na naszych terenach jeszcze w okresie przedsłowiańskim. Konkretnie Celtowie żyjący na naszych ziemiach ważyli niskoalkoholowy trunek chociażby z pszenicy czy jęczmienia. W jaki sposób? Nasiona suszono i gotowano. Później dodawano do tego oddzielnie gotowany wywar z ziół, mieszano i po paru dniach jeszcze doprawiano miodem albo owocami. I już można się było raczyć. A potem? Potem przyszli Słowianie. Nasi przodkowie przybyli na te tereny, zapewne potrafiąc już robić piwo, chociaż nie mamy pewności od jak dawna. Z biegiem lat jednak wprowadzili kilka rewolucyjnych zabiegów wcześniej na tych terenach nieznanych. Chociażby wprowadzili świadomie do produkcji drożdże. Okej, może inaczej, bo nie wiedzieli, że drożdże istnieją, natomiast wiedzieli, że do produkcji nowej partii piwa należy użyć nasion zboża zebranych z partii poprzedniej. Mało tego, nauczyli się też słodować zboże. To jest generalnie dość skomplikowane, natomiast w ogromnym uproszczeniu polega to na tym, że przed obróbką należy dać ziarnom trochę wykiełkować. Czy to faktycznie aż tak istotne? Odpowiedzcie sobie sami. Ja dodam tylko, że dzięki temu procesowi napitek miał więcej alkoholu. Alkoholu może i zrobiło się w pewnym momencie w słowiańskim piwie więcej, natomiast dość długo nie było w nim chmielu. Zamiast niego używały dziewczyny chociażby rozmarynu. Zaraz, jak to dziewczyny? Ano dziewczyny, bo przez długie, długie lata praktycznie w każdej chacie na własne potrzeby ważono piwo. Na takiej samej zasadzie, jak piekło się chleb i za obie te rzeczy odpowiedzialne były kobiety. Także to właśnie dziewczyny mają najdłuższe tradycje browarnicze. Wracając jednak do chmielu, który do naszego lokalnego piwa wjechał w okolicach wieku XI zapewne za sprawą zachodnich wpływów, to okazał się niezastąpiony nie tylko jeśli chodzi o walory smakowe, ale również zdrowotne. Zabija sporo zarazków, w związku z czym w średniowieczu brązowy trunek, bo taki kolor miało wtedy piwo, był zdrowszy do picia niż woda. Poza tym chmiel sprawia, że piwo po prostu wolniej się psuje. Zapewne wielu z was wie, że z tego patentu korzystano też wieki później. Anglicy chmielili swoje piwo bez opamiętania, żeby wytrzymało długą podróż do Indii. Stąd nazwa stylu India Pale Ale. Ale dobra, bo odpływamy i my. Wracamy na nasze ziemię. I to wracamy nie byle gdzie, bo na dwór królewski Kazimierza Wielkiego. Większość osób, chociaż pobieżnie, zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny był ten król dla polskiej polityki, budowlanki, kultury. Natomiast o jego wpływie na polskie browarnictwo w szkole się już raczej nie usłyszy. Tymczasem właśnie za rządów Kazimierza Wielkiego bardzo rozbujały się karczmy. Powstało za jego rządów mnóstwo miast, w związku z czym i karczm się narobiło mnóstwo zarówno w samych miastach, jak i przy traktach do nich prowadzących. Ale...
Otworzyć knajpę to łatwo, ale weź to potem utrzymaj.
No właśnie, wielu byłoby pewnie bardzo ciężko, gdyby nie specjalne prawa Kazimierza, które pozwalały karczmarzom produkować i sprzedawać piwo, ale też chroniły ich przed nieuczciwą konkurencją, czyli przed sprowadzaniem tańszego piwa z innych rejonów. Przy karczmach zaczęły wyrastać mini browary i faktycznie przez jakiś czas w ten sposób to funkcjonowało ku uciesze wszystkich, bo nikogo wtedy nie dziwiło, że w tych samych karczmach bywali duchowni, rycerze i chłopi. Chociaż ci ostatni najrzadziej, a jak już, to nie siedzieli w karczmie długo, bo mało którego chłopa było stać na wypicie kilku piw w knajpie, już nie wspominając o tym, żeby się tam sponiewierać, ponieważ piwo w tamtym okresie miało około 3% alkoholu, a poza tym, no nie wiem, nazwijcie mnie starym dziadem jak chcecie, ale z wiekiem przychodzi refleksja, że wyjście do knajpy wcale nie musi się równać waleniu do odciny. Tak czy inaczej, w karczmach, browarach, których narobiło się mnóstwo, można było spotkać zarówno fanów picia wyczynowego, jak i spokojniejszych koneserów, ale wspólnie tworzyli oni naprawdę tęgie tłumy. Jaki był efekt? Z biegiem lat produkcja i dystrybucja się rozjechały. Karczmarze, mimo że hajs był z tego dobry, po prostu nie dawali rady ogarniać obu tych rzeczy, w związku z czym skupili się tylko na sprzedawaniu piwa, które produkowała coraz bardziej wyspecjalizowana grupa browarników. Jakie piwa robili? No, na wsiach wybór był raczej skromny, natomiast w miastach, już w średniowieczu, były karczmy, które moglibyśmy spokojnie nazwać multitapami. Popularnych stylów było kilka. Piwo właściwe, marcowe, długo leżakowane, no i jeszcze rdzennie polski styl, ale zanim do niego przejdziemy, to musimy sobie wspomnieć o dość sporej przypadkowości w smaku większości piw w średniowieczu i w kolejnych wiekach zresztą też. Generalnie piwo w danym stylu, na przykład marcowe, absolutnie nie smakowało tak samo w Poznaniu i Krakowie. Zmiennych było trochę, chociażby woda użyta przy produkcji, ale jeszcze ważniejsze były drożdże, o których do XIX wieku w sumie zbyt wiele nie wiedziano. I efekt tego był taki, że przy fermentacji brało udział akurat to, co aktualnie śmigało w powietrzu, co czyniło praktycznie każdą partię piwa wyjątkową. I dla niektórych jest to spory plus, natomiast dość duży minus dla każdego, kto jednak oczekuje od piwa w danym stylu konkretnej jakości i smaku. Łatwiej nad jakością i smakiem było zapanować, skupiając się na produkcji piwa w danym stylu wyłącznie lokalnie. I tutaj przechodzimy do Grodzisza. Albo jak kto woli piwa grodziskiego, albo jeszcze inaczej, szampana wśród piw. Serio, tak to piwo określano i to absolutnie nie bez powodu. Wiązało się to z metodami produkcji, które lokalni browarnicy mieli już znakomicie obcykane, ponieważ w Grodzisku Wielkopolskim według niektórych źródeł piwo ważono już od 1301 roku, a już na bank od 1426. Dobra, przejdźmy do sposobu produkcji, naszego wkładu w światowe piwowarstwo, bo to jest naprawdę super ciekawe. Zwłaszcza ci, którzy się odrobinę piwem interesują, docenią ten proces, bo mówimy tutaj o jasnym piwie pszenicznym górnej fermentacji, produkowanym przy użyciu lokalnego chmielu i lokalnych drożdży, które starano się kontrolować na tyle, na ile pozwalała ówczesna wiedza i technologia. Po prostu przy produkcji nowej partii piwa zbierano je z partii poprzedniej, tak jak już wiecie, robili wieki wcześniej Słowianie. A poza tym słód pszeniczny suszony był w dymie z drewna dębowego, ale to dopiero początek. Bo browarnicy z Grodziska Wielkopolskiego poddawali swój specjał ponownej fermentacji już w pojemniku, do którego finalnie trafiał. Dziś to butelka. Efektem było o wiele mocniejsze nagazowanie i właśnie stąd nazwa piwny szampan. To jednak nie wszystko, bo poza lepszym smakiem i bąbelkami, ten proces sprawiał, że piwo było po prostu dłużej świeże z bardzo prostego powodu. Żywe drożdże w butelce utrudniają życie potencjalnej konkurencji, w związku z czym nasi zastosowali inny patent niż chmielenie, czasem aż do przesady, bo właśnie nie wszyscy IPE lubią przez tę dość potężną chmielową goryczkę. Pociągnijmy jeszcze temat Grodzisza, bo to jest super ważne, jeśli chodzi o polski wkład w historię piwa. To jest nasz jedyny rdzenny styl, który swojego czasu zrobił gigantyczną furorę. Jest się czym chwalić, bo to tak jakby w motoryzacji Polacy wymyślili nadwozie kombi, czy coś równie przełomowego, na co ludzie masowo się rzucili, i to również ludzie z zagranicy, bo piwo z Grodziska Wielkopolskiego w kolejnych wiekach stało się gigantycznym hitem eksportowym. Wysyłano je do kilkudziesięciu krajów, trafiło chyba na wszystkie kontynenty poza Antarktydą. A drogie było? No nie łudźmy się, było wyraźnie droższe od produktów konkurencji, ale to dlatego, że nie można było oszczędzać na produkcji. Weszło specjalne prawo opisujące, jak ma wyglądać proces. Ale wiecie, jak to jest z prawem. Niby jest, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie kombinował. W związku z czym powstała specjalna procedura prewencyjna. Polegała ona na tym, że po uważeniu nowej partii piwa spróbować musiał go burmistrz i rajcy, i dopiero jak wspólnie stwierdzili, że tak, to piwo będzie godnie reprezentować miasto, to beczka dostawała odpowiednią pieczęć. A każda beczka musiała mieć pieczęć, w związku z czym zasiadanie we władzach polskiej stolicy piwa wiązało się ze specyficznymi urokami. Pomijając umilanie czasu niezliczonym masom ludzkim, piwowarzy również polscy niejednokrotnie przyczyniali się do pchania postępu technologicznego również w miastach. Choćby w ten sposób, że jako że piwowarzy potrzebują do produkcji piwa dużych ilości czystej wody, to żeby ułatwić sobie pracę i zaoszczędzić na jej transporcie, to właśnie ta grupa zawodowa często inicjowała w miastach budowę wodociągów. Mało tego, jako że piwowarzy mają pod ręką duże ilości wody, to właśnie ta grupa zawodowa była przez pewien czas odpowiedzialna za gaszenie miejskich pożarów. No, jak dzisiaj strażacy są najbardziej szanowaną grupą zawodową, to wieki temu strażak-browarnik musiał mieć jeszcze większy szacun. Mijały wieki, minęło też średniowiecze, a w kolejnej epoce bohaterscy browarnicy, czasem strażacy skupieni w miejskich cechach strzegących jakości, musieli się zmierzyć z innym zagrożeniem niż ogień. Z browarami dworskimi, czyli takimi, których właścicielami byli szlachcice. Panicze ziemscy, którzy używali do produkcji piwa zboża ze swoich włości, głównie jęczmienia zamiast najpopularniejszej wcześniej pszenicy, zaczęli robić coś, co dzisiejsi fani regionalnych piw spokojnie mogliby nazwać pierwszymi koncerniakami. Czyli mniejsza o jakość, liczy się ilość. Jaki był efekt? Zalanie rynku gorszym piwem, które robiło się coraz popularniejsze również dlatego, że panicze w Županach zaczęli przejmować karczmy poza miastami. A co na to władza? Niestety dla browarników królowie byli po stronie browarów dworskich, bo od wieków tak już wyglądają realia polityczno-biznesowe. To było typowe kupowanie sobie poparcia. Na zasadzie, ja wasze dworskie browary zwolnię z podatków, ale wy za to wesprzecie mnie na Sejmie. Czy producenci lokalnych piw załamali ręce? No nie, bardzo im oczywiście było ciężko z taką potworną konkurencją, ale dalej robili swoje i to z sukcesami, bo nadal polskie piwo robione lokalnie przez rzemieślników miało znakomitą opinię za granicą, a jednym z jego największych fanów był jeden z papieży, konkretnie Klemens VIII. I czas teraz na jedną z moich ulubionych anegdot w historii. Przenieśmy się do przełomu wieków XVI i XVII, kiedy Klemens VIII był papieżem. Tak, to już wiemy. Miałem na myśli, że był sakramencko chory. No, leżał zmożony gorączką i w pewnym momencie zwrócił się do stojących przy jego łożu, zapewne bardzo wiernych, ale też nie bójmy się tego określenia, trochę głupich, duchownych asystentów, żeby mu przynieśli trochę piwa z Polski. Skąd u licha papież znał polskie piwo? Otóż nie tylko znał, ale i bardzo lubił od czasów, kiedy był u nas legatem, czyli ambasadorem jednego ze swoich poprzedników. Bardzo się w polskim piwie wtedy rozkochał i później kazał je sobie sprowadzać do Włoch. Powiedział więc zmożony gorączką tym kolesiom, żeby mu przynieśli, jak to określił, piwia z Polski. Ale ci totalnie nie zrozumieli, o co chodzi, i założyli, że piwia to na pewno jakaś święta, i zaczęli się w głos modlić: Sancta Piwia Ora Pro Nobis, czyli święta piwio, módl się za nami. I papież, jak to usłyszał, zaczął się tak strasznie śmiać, że wrzód, który mu doskwierał, miał pęknąć. I ja wiem, że to by była dużo lepsza historia, jakby umarł, ale nie, tutaj mamy zaskakujący happy end. Papież poczuł się lepiej, wyzdrowiał. Mniejsze szanse na ozdrowienie miał status polskich browarników, którzy nie byli szlachcicami. Coraz mniej było im też do śmiechu, bo nie dość, że dworskie browary, które z racji tego, że nie musiały od nikogo kupować zboża, miały ceny absolutnie nie do pobicia, to jeszcze dostawały kolejne przywileje. Mało tego, piwo było stopniowo wypierane przez mocny alkohol produkowany, a jakże w dworskich gorzelniach. Piwowarzy próbowali walczyć w sądach, ale nie mieli szans ze szlachcicami. Co więcej, to wcale nie koniec win chłopaków w żupanach, jeśli chodzi o psucie polskiego piwa. Nie jest tajemnicą, że szlachta od wieków chciała się upodabniać stylem życia do władców. Nie inaczej było u nas w wieku XVIII, kiedy między innymi rządzili u nas władcy z dynastii saskiej. Oni piwo lubili, przy czym swoje. To też kazali swoim ludziom ważyć piwa w stylu tych z Saksonii, ale też sprowadzali sobie piwo z Anglii, głównie ale i portery. To oczywiście były piwa bardzo dobrej jakości, natomiast były koszmarnie drogie. Polscy rzemieślnicy spokojnie uważaliby lepsze piwo za nieporównywalnie mniejsze pieniądze, gdyby im tylko pozwolono. Natomiast utarł się przez to taki stereotyp, że jeżeli chcesz się liczyć jak król, no to musisz pić piwa zagraniczne, a polskie piwo stało się synonimem napitku dla biedoty. A czy cokolwiek dobrego wydarzyło się dla polskiego piwa w wieku XVIII? Moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że miały wtedy miejsce pierwsze eksperymenty z kraftami. Takie podejście wymagało otwartych umysłów, w związku z czym nie ma się za bardzo co dziwić, że za smakowe eksperymenty odpowiedzialni byli jezuici. Konkretnie warszawscy jezuici, którzy od Stanisława Potockiego dostali browar i postanowili wykorzystać go do granic możliwości. Robili piwo chociażby jałowcowe czy owsiane, co brzmi naprawdę spoko, ale też ziemniaczane czy buraczane, co dla mnie brzmi już jak balansowanie na granicy wymiotów, ale hej, co kto lubi. Na złapanie nowego wiatru w żagle polskie piwo musiało poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat, a i to w wielu miejscach dokonało się za sprawą napływowych przedsiębiorców, chociażby z Niemiec. Z drugiej strony w wielu miejscach tradycja przetrwała. Zabory, wojny, szlacheckie koncerniaki i koncerny jak najbardziej współczesne, bo w latach 90. ubiegłego wieku wiele koncernów wykupywało lokalne browary w zasadzie tylko po to, żeby je zamknąć. Jak chociażby ten w Grodzisku Wielkopolskim, ale ten z drugiej strony udało się na szczęście w 2015 roku odkupić, wyremontować i ponownie rozbujać. Zatem mimo, że polskiemu piwu łatwo nie było, dzięki takim miejscom nadal możemy napić się takiego piwa, jakie pili nasi przodkowie nawet wieki temu, choćby we wspomnianej już dzisiaj polskiej stolicy piwa. To określenie absolutnie nie jest na wyrost, bo nie tylko nadal robi się tam to nasze kultowe grodziskie piwo według oryginalnej receptury, ale również przez lata działały tam najważniejsze szkoły piwowarstwa, w których wykładali wybitni specjaliści. Zresztą dzisiaj też ludzie z browaru Grodzisk Wielkopolski wyznaczają trendy, również odwagą, bo poza tradycyjnym grodziszem wypuścili chociażby IPę, z dodatkiem zielonej herbaty. Jak te piwa smakują, przekonajcie się sami, a my widzimy się niedługo. Człowiek studia skończy, ale to zostaje. Do widzenia.
Partnerem odcinka był Browar Grodzisk.